Witajcie w naszej najnowszej analizie. Dzisiaj zagłębiamy się w Paryż i jego naprawdę fascynującą obfitość budowli, które nazywa się pałacami. Przeglądając różne materiały, zauważyliśmy coś intrygującego. Nie każdy paryski pałac to to samo.
Dokładnie.
Chcemy dzisiaj zrozumieć, dlaczego aż tyle gmachów w stolicy Francji nosi ten tytuł i jakie są między nimi, kluczowe różnica. Wydaje się, że są takie dwie główne kategorie. Te pałace oficjalne, historycznie związane z władzą i te cywilne, które, swoją nazwę zawdzięczają chyba czemuś innemu. Okej, spróbujmy to rozpakować.
Tak, Paryż to miasto, gdzie architektura od wieków była takim lustrem władzy, ambicji, ten monumentalizm, chęć pokazania potęgi, czy to królewskiej, czy potem republikańskiej, to jest wszechobecne. I to tło historyczne, pomaga zrozumieć, dlaczego tak wiele budynków aspirowało do miana pałacu albo faktycznie nim było.
Dobrze, to zacznijmy od tej pierwszej kategorii, tej najbardziej historycznej. Pałace narodowe. Oficjalne. Te, których nazwa, funkcja są jakoś tak nierozerwalnie związane z władzą, z państwem.
No właśnie. I co tu jest fascynujące, to właśnie to kryterium oficjalności. Te budynki były, a często nadal są, siedzibami władców, głów państwa, najważniejszych instytucji. Pomyślmy o najstarszych przykładach, jak choćby Palais de la Cité na Île de la Cité. To przecież kolebka władzy królewskiej już od X wieku.
Aż od X wieku?
Tak, a dzisiaj mieszczą się tam najwyższe sądy, jak Cour de Cassation. Sama ta wielowiekowa historia przebudów opowiada o ciągłości państwa.
Niesamowita historia i transformacja. A inne ikoniczne miejsca? Chyba najbardziej znanym przykładem takiej przemiany jest Palais du Louvre, prawda?
Zdecydowanie. Zaczynał jako twierdza gdzieś koło 1187 roku, później stał się rezydencją królewską, a ostatecznie jednym z największych muzeów świata. To niesamowite. Albo Palais du Luxembourg, zbudowane dla Marii Medycejskiej, powiedzmy w 1625, a od czasów rewolucji stał się siedzibą Izby Wyższej Parlamentu, dzisiejszego Senat.
Aha.
To świetnie pokazuje, jak dawne symbole władzy adaptowano do nowych realiów politycznych.
Czyli dawne rezydencje dostawały nowe państwowe funkcje. A co z budynkami, które od początku były tworzone dla instytucji republikańskich, albo które stały się ich symbolami?
No i tu wkraczamy tak jakby w serce współczesnej władzy. Palais d'Élysée z 1722 roku. Od XIX wieku oficjalna rezydencja prezydenta republiki.
Mhm.
Alei Bourbonu, pierwotnie rezydencja książęża, bodajże z 1728, a od końca XVIII wieku siedziba niższej izby, Assemblée Nationale. No i Palais Royal, kiedyś rezydencja kardynała Richelieu, a dziś mieści się tam Conseil d'État, czyli Najwyższy Sąd Administracyjny oraz Conseil Constitutionnel. Ważne instytucje.
Widzimy więc taką ciągłość od korzeni królewskich po filary współczesnej republiki. Ale wspomniano też o nowszych obiektach?
Tak, tak. Ten proces się nie zakończył w XVIII wieku. Mamy Palais Cambon, powiedzmy z 1912, siedziby Trybunału Obrachunkowego, Cour des Comptes, albo Palais Diana, 1937 rok. Tam urzęduje Conseil Économique, Social et Environnemental.
Ciekawe.
I co ciekawe, ten ostatni zyskał nazwę pałac chyba głównie ze względu na imponującą architekturę, zanim jeszcze stał się siedzibą ważnego organu doradczego. Nawet najnowszy kompleks sądowy Tribunal de Paris z 2019 bywa nazywany nowym pałacem sprawiedliwości. Jest w tym jakaś kontynuacja.
Więc podsumowując tą kategorię, co to wszystko oznacza?
No cóż... Te pałace to są takie kamienne kroniki francuskiej państwowości. Świadczą o ewolucji władzy od monarchii absolutnej po Piątą Republikę i pokazują jednocześnie niezwykłą trwałość instytucji i ich wagę symboliczną, podkreślaną przez prestiżową architekturę, lokalizację.
Jasne. A teraz coś naprawdę ciekawego. Przejdźmy do tej drugiej kategorii, równie licznej, ale zupełnie innej. Pałace cywilne. Te budynki, często późniejsze, z XIX-XX wieku, zyskały miano pałacu nie przez związek z władzą państwową, ale dlaczego?
Tutaj ta nazwa pałac nabiera trochę innego znaczenia. Nie oznacza już siedziby władcy czy rządu tak bezpośrednio. Podkreśla raczej monumentalność, wspaniałość architektury, publiczny charakter i często znaczenie kulturalne albo rozrywkowe. To jest takie, jakby to powiedzieć, upałacowienie przez skalę, przez funkcję, przez aspiracje. I to odzwierciedla nowe priorytety społeczne, kulturę, postęp, rozrywkę masową.
To fascynujące przesunięcie akcentów. Jakieś przykłady, które to dobrze ilustrują?
Och, jest ich mnóstwo. Pomyślmy o tych wielkich projektach związanych z wystawami światowymi. Grand Palais, Petit Palais, oba na wystawę z 1900 roku.
I Ecole Paryża.
Zdecydowanie. Albo Palais de Chaillot, wzniesione na miejsce starszego, Palais du Trocadéro, na wystawę z 1937. Mamy też Palais de Tokio, Centrum Sztuki Współczesnej, czy Palais Galliera, Muzeum Mody. One wszystkie miały imponować, służyć kulturze, być dostępne dla publiczności.
Czyli kultura i wystawy jako taki nowy rodzaj dumy narodowej wyrażany przez architekturę o pałacowym rozmachu, a inne funkcje, bo nie tylko kultura.
Oczywiście. Rozrywka i sport też doczekały się swoich pałaców. No ikoniczny Palais Garnier, czyli opera, symbol aspiracji drugiego cesarstwa. Ale też nowocześniejsze obiekty. Palais de Congrès, czyli centrum kongresowe i sala widowiskowa. Palais de Glaces, to teatr. Palais de Sports, czy słynna hala Palais Omnisports de Paris, Bercy, dzisiaj Accor Arena. Nawet dawna giełda Palais Brongniart wpisuje się w ten trend, symbolizując potęgę finansową, ale też jako miejsce publiczne o monumentalnym charakterze.
Niektóre z tych nazw, jak Palais de Glaces czy Palais de Sports, brzmią dziś może tak nieco potocznie, ale właśnie pokazują, jak szeroko to pojęcie pałacu adaptowano.
Dokładnie. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, widzimy, jak w XIX i XX wieku termin pałac został niejako zdemokratyzowany. Przestał być wyłącznym atrybutem władzy państwowej, a zaczął opisywać wielkie, imponujące projekty publiczne, służące obywatelom czy to przez sztukę, naukę, handel czy rozrywkę. To po prostu odzwierciedla ewolucję społeczną i urbanistyczną Paryża.
Dobrze, to spróbujmy podsumować. Wychodzi na to, że w Paryżu słowo pałac ma co najmniej dwa oblicza. Z jednej strony mówimy o tych historycznych centrach władzy, świadkach burzliwych dziejów Francji, a z drugiej strony o tych monumentalnych budowlach cywilnych, które swoją prestiżową nazwę zawdzięczają skali, architekturze i tym nowym funkcjom – publicznym, kulturalnym, rozrywkowym.
Czy w naszych czasach, gdzie priorytety urbanistyczne często kładą nacisk na zrównoważony rozwój, funkcjonalność, budowanie społeczności, czy nowe budynki mogą jeszcze choćby tak nieformalnie zasłużyć na miano pałacu? I co właściwie musiałoby je charakteryzować, żebyśmy je tak postrzegali w XXI wieku? Jakie cechy musiałyby mieć?
To rzeczywiście intrygujące pytanie. I myślę, że to dobra myśl na koniec. Zostawiamy ją do dalszej refleksji. Na tym kończymy naszą dzisiejszą analizę paryskich pałaców. Dziękujemy.